A teraz przejdźmy do Bożego Słowa. W zasadzie chciałbym rozpocząć pewną ilustracją i poproszę o fotografię, obrazek. Drodzy, 2 lata temu na północy Włoch pewna brygada budowlana rozpoczęła jakiś remont gdzieś w piwnicy jakiegoś starego budynku. O ile dobrze pamiętam, to było stare kino. Zdjęli jakąś posadzkę w piwnicy i nagle odkryli właśnie to. Taki dzban pełen monet starorzymskich. Było ich ponad 300. Dla ciekawości powiem, że na tą chwilę, bo to jest, wszystko się odbywa na aukcji, ale taką jedną monetę można sprzedać za około $500 000. Niektóre idą jeszcze wyżej, to zależy od, nawet nie od monety, tylko ilu jest zainteresowanych. I wyobraźcie sobie 300 takich monet, kilku robotników, którzy kopali, odkryli w takim pięknym, już zniszczonym naczyniu. Nazywa się amfora. To były naczynia starożytne do transportu. Jak statki transportowały olej, wino, miód, to właśnie w takich naczyniach. I również w takim naczyniu został ukryty ten skarb. Gdy to policzymy, to można powiedzieć, że w tym naczyniu było od około 150 do 200 milionów dolarów. A więc widzimy, że to była ogromna kwota. Dlaczego ten skarb znalazł się w tamtym miejscu? Myślę, że historycy nigdy nie znajdą odpowiedzi na to pytanie. Ale jedno jest pewne, że w starożytności ludzie w sytuacjach krytycznych, a takimi sytuacjami krytycznymi na pewno były wojny, jakieś zawieruchy społeczne, jakieś choroby, pandemie. Wtedy ludzie zabezpieczali swój majątek. Oczywiście ci, którzy go mieli. Nie było tak jak dzisiaj banków, że dobra, do żony jadę do Szwajcarii, zdeponuję w banku i mamy święty spokój. Czegoś takiego nie było. Byli bankierzy, ale to troszeczkę funkcjonowało inaczej niż dzisiaj. Dlatego ludzie rozwiązywali to właśnie w taki sposób, że gdzieś w swoim domu, w piwnicy, głęboko, odpowiednio głęboko, jeszcze pokazywali dzieciom, gdzie to jest, gdyby coś się stało, żeby najbliżsi wiedzieli, gdzie to jest, i się zasypywało. Być może ta rodzina zginęła, a skarb pozostał. Dlaczego przywołałem tą historię? Nie dlatego, że jest ciekawa, że budzi emocje, bo wiadomo, że złoto zawsze wśród ludzi budziło emocje. Kiedy tak myślałem, gdybym dzisiaj poszedł do muzeum, gdzie te monety są, nie wiem, czy one już są, czy gdzieś tam jest zdeponowano, nie wiem, ale tak sobie wyobraziłem, gdyby te 300 monet, czy ponad 300 monet wystawili gdzieś na wystawie, ładnie w gablotkach, każde by miało swoje miejsce, opis i tak dalej, może jaka waga, jaka wartość przypuszczalna i tak dalej, ale naczynie by było gdzieś tam z boku, w jakimś kącie postawione, może też w gablocie i taki mały opis, naczynie, w którym było ukryte te 300, ponad 300 monet. I to by było prawidłowe, bo ludzie by przychodzili, patrzyli na ten skarb. Natomiast naczynie to rzecz drugorzędna, właściwie bezwartościowa, jakaś tam stara, rozbita. Drodzy, ten obraz adekwatnie pasuje do Słowa Bożego, które dzisiaj chciałbym rozważać. Otwórzmy sobie 2 Koryntian, 4 rozdział, od 7 do 10 wersetu. Apostoł Paweł tak oto napisał do chrześcijan. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, ale aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Wielokrotnie zaglądałem do tego fragmentu, zastanawiałem się i przyznam szczerze, że nie należy do łatwych. Myślę, że gdy weźmiemy tą ilustrację, to pewne rzeczy stają się jaśniejsze. Jest to bardzo ważny fragment Bożego Słowa. I dzisiaj przyjrzymy się jemu bliżej. I zaczniemy od wersetu 7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Na początek zauważamy, że bardzo ciekawie rozpoczyna się ten fragment, ta wypowiedź Pawła. On stwierdza fakt. On nie mówi, poczujcie, że macie ten skarb. On nie mówi, módlcie się, aby ten skarb był w was. On stwierdza fakt. Mamy. I nie mówi tylko o sobie, bo moglibyśmy czytać, powiedzieć, aha, czyli to tylko apostołowie byli takimi szczególnymi naczyniami. On mówi do wszystkich. My, chrześcijanie, mamy ten skarb. Jaka kryje się prawda za tym określeniem? Co się kryje za słowem skarb? Myślę, że ważne jest, żeby sobie jasno odpowiedzieć. I tutaj odpowiedź znajdziemy w kontekście tego listu, a on jednoznacznie wskazuje na jedną osobę, jedną, jedyną. Tym skarbem jest Jezus Chrystus w tobie i we mnie. To jest ten potężny, najpotężniejszy skarb, o którym apostoł Paweł mówi. Drodzy, to, tak jak powiedziałem, jest to trudne miejsce. Jest to też trudne miejsce, dlatego że my często patrzymy na Boga na zewnątrz, ale Biblia mówi, że On jest również w nas. On jest w tobie i we mnie. I Biblia porównuje nas właśnie do takiego glinianego naczynia, w którym jest zdeponowany ten skarb, jeśli tak mogę powiedzieć. A tym skarbem jest Jezus Chrystus. On jest w nas. Czy to nie jest coś, co nasz umysł nie jest w stanie pojąć? Boże, jak to jest możliwe? Staję przy lustrze i patrzę na siebie, mówię, a jednak Boże Słowo stwierdza jednoznacznie. A więc podstawą zrozumienia tego fragmentu jest właśnie stwierdzenie tego faktu. Tym skarbem jest Jezus Chrystus. Wszystko, co kręci się w chrześcijaństwie, musi kręcić się wokół osi, którą jest Jezus Chrystus w nas. I to jest najważniejsza prawda, o której musimy pamiętać i myśleć. Jeśli tego nie widzimy w ten sposób, Ewangelia może być niezrozumiała dla nas do końca. Będziemy gdzieś dryfować na powierzchni prawd Ewangelii. Dlaczego Bóg umieścił ten skarb w nas? Dlaczego Bóg tak to sprawił? Dlaczego Jezus zamieszkał w moim sercu? Możesz sobie postawić to pytanie. Na pewno podstawowa odpowiedź jest taka, aby nas zbawić. Jego obecność w nas, ta relacja, którą mamy, ma podstawowe zadanie, że Bóg nas wyrwał z tego świata i chce przywieźć do Ojca. Ale zapewne również Boże Słowo podkreśla, że Bóg pragnie sobie wziąć chwałę z twojego i z mojego życia. Bo jak na początku powiedziałem, nie to naczynie gliniane jest czymś pięknym, czymś wartościowym, choć nie możemy powiedzieć, że człowiek jest bezwartościowy, bo tak nie jest, ale tą zasadniczą wartością, tą ogromną wartością jest skarb, jest Jezus Chrystus. I Bóg sprawił, że Jezus zamieszkał w moim i w twoim ciele. I to bogactwo, bo tak to możemy określić, to duchowe bogactwo chce się objawić w twoim i moim życiu. Po co? Aby Bóg wziął sobie chwałę z twojego życia. Aby Bóg wziął sobie chwałę z mojego życia. I czytaliśmy to przed chwileczką. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Jest z Boga, a nie z nas. Nie z ciebie czy ze mnie. Popatrzmy na kolejne dwa wersety. 8, 9. Autor, czyli Paweł, przedstawia przykłady działania tej mocy. Zewsząd uciskani, czytaliśmy przed chwilą, nie jesteśmy jednak pognębieni i tak dalej. Ta moc, która wszystko przewyższa, tutaj to słowo chciałbym tak mocno podkreślić, wszystko, wszystko, to znaczy wszystko. Nie ma nic ponad tą mocą. Sprawia, że chociaż jesteśmy zewsząd uciskani, może tak być w twoim czy w moim życiu, nie jesteśmy jednak pognębieni. Sprawia, że chociaż jesteśmy zakłopotani, dosłownie jakby to przetłumaczyć z oryginału, w niepewnej sytuacji. Byliście w niepewnej sytuacji w swoim życiu? Zapewne większość z nas wie, o czym mówię. Ale Boże Słowo mówi, dlatego że ten skarb jest w nas, nie jesteśmy zrozpaczeni. I nieraz chrześcijanie bywają w trudnych sytuacjach i normalnie człowiek bez Boga się załamuje, mówi koniec, ale chrześcijanin mówi nie, Bóg jest ze mną. Dlatego, że jest ten skarb w nas. Sprawia, że chociaż jesteśmy prześladowani, ale nie opuszczeni, nie porzuceni przez Boga. I wreszcie sprawia, że chociaż jesteśmy powaleni, możemy być powaleni i to z różnych powodów, ale nie pokonani. To ostatnie stwierdzenie jakoś tak błysnęło mi w oczach. Kiedyś pasjonowałem się trochę boksem. I pewnie jak ktoś trochę się tym interesował, to wiecie, że są rundy i można wygrać przez nokaut. Ale zanim sędzia ogłosi nokaut, no to zawodnik leży znokautowany i liczy raz, dwa, aż do dziesięciu. Ale bywa, że zawodnik przy dziewiątce wstaje, aby walczyć dalej. I myślę, że to jest ten obraz. Bóg mówi, możemy dostać nokaut i rozłoży nas przeciwnik na łopatki, na deski, jak to mówią, ale ta moc, która jest w nas, kiedy usłyszymy dziewięć, wstajemy, aby walczyć dalej. I to jest piękne, to jest cudowne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jest w nas moc, która przewyższa wszystko. Jako ludzie mamy tendencję do ograniczania Boga, do postrzegania nas, postrzegania Go poprzez nasze, poprzez moje doświadczenia. I myślę, że to w jakiś sposób może nas zamknąć na właśnie to, co mówimy, na Boże działanie w moim życiu. No bo to jest możliwe, a to nie jest możliwe, tak? Ale zwróćcie uwagę, co mówi Boże Słowo. Moc, która przewyższa wszystko. Która wszystko przewyższa. I wreszcie przejdźmy do wersetu 10. Bo jest on bardzo ciekawy. Paweł stwierdza coś takiego. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Co to oznacza nosić śmierć Jezusa na swoim ciele? Jak to zrozumieć? Dlaczego mam nosić śmierć Jezusa na swoim ciele? I wreszcie trzecie pytanie, które chciałbym postawić. Co to tak naprawdę oznacza w praktyce? Bo możemy się rozwinąć w teologii, jakieś różne pojęcia, spojrzeć z tej strony, z tamtej. Ciekawie to wygląda. Ale zawsze staram się zadać pytanie, jak to odnieść do praktycznego życia? Jaki to ma znaczenie, sens w moim życiu? Żeby odpowiedzieć na te pytania, musimy przyjrzeć się dwóm greckim słowom. Pastor w niedzielę podkreślał, że nie lubi. Ja też kiedyś może bardziej, zaraz po studiach to człowieka tak korci trochę, ale teraz wiem, że to nie ma większego znaczenia, czy ja powiem greckie słowo, czy nie. Uczyłem się tego chyba ze 2 lata. Podobał mi się język grecki, gramatyka. Uczono nas na tyle, nie żeby rozmawiać, ale żebyśmy mogli w oryginale rozczytać tekst i rozumieć, co tam jest napisane. I dzisiaj chciałbym przywołać 2 słowa. Pozwólcie, że je użyję w języku oryginalnym, dlatego że one są zapewne wielu z nas znane. Soma i sarx. dwa słowa, które występują w języku greckim, które określają nas, określają nasze ciało i o tym mówi słowo soma, ale drugie słowo określa naszą cielesność i to jest słowo sarx. Nieszczęście polega na tym, że większość autorów tłumaczy na język polski w tych wielu miejscach, gdzie jest na przykład sarx, tłumaczy jako ciało. I to powoduje, przynajmniej tak było w moim przypadku, kiedy zagłębiałem się w treść Bożego Słowa, to robiło zamieszanie. Mówię, jak do tego podejść? Z jednej strony moje ciało, Biblia mówi, jest wspaniałe, jest świątynią Bożą, a z drugiej strony mówi, że jest jednym wielkim workiem zła i grzechu. I kiedy bliżej zacząłem się przyglądać, to zauważyłem, że między tymi słowami istnieje wyraźna różnica. Ciało, tak jak powiedziałem, jest Bożą świątynią. Jest miejscem, w którym mieszka mój duch, w twoim ciele mieszka twój duch, masz duszę, ale również jest tym naczyniem, w którym zamieszkał Bóg. Czyli mówimy o tym skarbie, o którym Paweł pisał. Biblia zachęca nas do tego, abyśmy nasze ciała, nasze soma, czyli to fizyczne ciało, składali na ofiarę Bogu, jako miłą, przyjemną. Na czym polega ta ofiara? Że chcę, pragnę służyć Bogu, tak? Że nie będę żył dla siebie, tylko pragnę żyć dla Boga. To, co Janek dzisiaj cytował, Pan Jezus mówi, moim chlebem, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. I to jest właśnie to. Pan Jezus złożył swoje ciało w ofierze Bogu, służył Mu. To był nadrzędny cel Jego życia tutaj na ziemi. Druga sprawa to jest kwestia sarx. Jest to nasza cielesność. I jest to, na różne sposoby się to tłumaczy, ale kiedy Biblia używa słowa sarx, określając człowieka, mówi o starym człowieku, o starych przyzwyczajeniach. Mówi o tych pokusach, które człowiek jeszcze przed nawróceniem ulegał, na które jest podatny. Mówi o starych pragnieniach. Mówi również o starym systemie wartości, w którym człowiek żył. To wszystko gdzieś jest, mieszka w nas, ciągle mieszka w nas i Biblia to nazywa sarx. Paweł ostrzega, czy postrzega cielesność jako największego wroga naszej duszy. Jest ono wrogiem naszego świętego życia. I myślę, każdy, kto jakiś czas chodzi za Panem, wie, o czym mówimy. Z jednej strony fascynujemy się tą nowością, ale z drugiej strony zauważamy, że jest jeszcze w nas coś, co się sprzeciwia wręcz Bogu. I popatrzcie na kilka takich zdecydowanych wypowiedzi Pawła na temat sarx. Rzymian 7,25. Paweł napisał tak. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem, i tutaj jest użyte słowo sarx, czyli cielesnością, zaś zakonowi grzechu. A więc cielesność popycha człowieka do grzechu. Cielesność, która jest w każdym z nas. Drugie miejsce, Rzymian 7,18. Paweł stwierdza, wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, i tu znów jest użyte sarx, dobro, mam zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Paweł odkrywa bardzo ważną zasadę. Mówi, jestem chrześcijaninem, narodziłem się na nowo, zostałem napełniony Duchem Świętym, ale jest we mnie siła, która się sprzeciwia Bożej woli. Ja chcę tak, a ona mówi, nie, będzie inaczej. Rzymian 8,3, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, i znów tu jest użyte w oryginale sarx, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. I pierwszy taki wniosek, który możemy wyciągnąć z tego fragmentu, to to, że sarx, czyli nasza cielesność, czy w ogóle mówimy ogólnie, cielesność człowieka sprawia, że zakon jest bezsilny, jest nieskuteczny w życiu człowieka. Możesz się nauczyć wszystkich praw starotestamentowych i powiedzieć, Boże, będę przestrzegał, ale bardzo szybko odkryjesz, że to, co jest w tobie, będzie się sprzeciwiać temu. Kiedy przykazanie mówi tak, to gdzieś w naszej naturze coś mówi nie, będzie odwrotnie. Rzymian 8:8. Ci zaś, którzy są w ciele, i tu znów jest użyte to samo słowo, Bogu podobać się nie mogą. A więc żyjąc w sarx, w cielesności, nawet jeśli ją wyćwiczymy do pewnej pobożności, że ta cielesność będzie bardzo podobna do chrześcijaństwa, to i tak Biblia mówi jednoznacznie, że w cielesności nie możemy podobać się Bogu. A więc ćwiczenie swojej cielesności, żeby ładnie wyglądała, jest błędem, jest stratą czasu na tej ziemi. I Rzymian 8:7 powiada tak, dlatego zamysł ciała, i tu znów jest to samo słowo, jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu i słuchajcie, co jest tu napisane, bo też nie może. Dlatego Bóg w pewnym momencie posłał Syna swego na ten świat, aby nas zbawić, ponieważ z uczynków zakonu nie może zostać zbawiony, usprawiedliwiony żaden człowiek. Nie jest w stanie tego uczynić. Dlaczego? Dlatego, że nasza cielesna natura, jak mówi Boże Słowo, jest zasadniczo wroga Bogu. To są mocne słowa, ale kiedy uświadomimy sobie, co Biblia mówi na temat naszej cielesności, wtedy zaczynamy spoglądać troszeczkę na dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa z innego punktu. Sarx może też być przeszkodą, że człowiek nie potrafi przyjąć biblijnego nauczania. I Paweł również o tym mówi w 1 Koryntian 3 rozdział 1-3. I ja, bracia, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, lecz jako do cielesnych. I tu znów jest użyte to samo słowo. Jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? Czy na sposób ludzki nie postępujecie? Widzimy, że Paweł miał pewien dylemat wśród Koryntian. Mówi, przyjechałem do was tyle kilometrów statkiem, potem pieszo, uczę was, a wy ciągle na tym samym poziomie. Nie zrobiliście postępu. Nie rozumiecie, co ja mówię. Jesteście cieleśni. Wasze serca, wasze umysły są zamknięte na prawdę Ewangelii. I być może, no dziecko, cóż, dziecko mogło się cieszyć, że jest zbawione, tak? O, dzięki ci, Panie Jezu, że mi przebaczyłeś moje grzechy, że należę do ciebie, że mnie kochasz, że się troszczysz o mnie. To jest ten pierwszy etap. Ale Bóg mówi, ja mam coś więcej. I Paweł chciał przekazać te wielkie prawdy, ale cielesność, to sarx przeszkadzało. Drodzy, pokusa, bo ona jest tym elementem, który operuje w naszym sarx, w naszej cielesności, byłaby bezsilna wobec człowieka, gdyby nie było w nim czegoś, co reaguje, odpowiada na pokusę. To jakby jakąś ilustrację tutaj rzucić, to wędkowanie. Spróbuj łowić, nie wiem, jakąś rybę mięsożerną na chlebek, na kulkę chleba. Żadna ryba, tak, żaden szczupak ci nie weźmie, chyba, że, nie wiem, już ledwo żywy, nie rozróżnia. musisz założyć właściwą przynętę. I również pokusy nęcą człowieka i nasza cielesność odpowiada, reaguje na te pokusy, dając się złapać w sidła. Grzech nie zdobyłby miejsca w naszym życiu, gdyby ten nie posiadał wewnętrznego sprzymierzeńca, który chętnie, jest chętny do otwarcia bram grzechowi. Cielesność jest właśnie takim przyczółkiem, przez który grzech opanowuje człowieka. To jest ta brama, przez którą szatan, świat próbuje wejść. Twoja i moja cielesność. Twoje i moje sarks. Używając języka oryginalnego. I musimy teraz przejść do kolejnego pytania. Dlaczego mamy nosić śmierć Jezusa Chrystusa na swoim ciele? Potem zadamy sobie pytanie, co to znaczy, ale najpierw spróbujmy odpowiedzieć dlaczego. O co tutaj chodzi? W 2 Koryntian 4:10 czytamy: zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. I odpowiedź jest w tym fragmencie, w tym 10 wersecie. Mamy nosić śmierć Chrystusa na naszym ciele, i tu jest soma, aby życie Jezusa Chrystusa w moim i w twoim ciele się objawiło. Czyli wniosek jest następujący. Jeśli nie będziemy nosić śmierci Chrystusa na ciele, nie objawi się życie. Najpierw musi być to, a potem przyjdzie tamto. Popatrzcie na Rzymian 6:5. Nie szukajcie, ja tylko głośno przeczytam. Bo jeśli, Paweł pisał tak do Rzymian, bo jeśli wyrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Paweł mówi, jeśli to się stanie w waszym życiu, to doświadczycie potem tego. Tak można to wyjaśnić. Mówi, jeśli wyrośliście, wrastanie najlepiej obrazuje korzeń, tak? To jak najgłębiej złapać wodę, solę, żeby żyć. Jeśli wrastam w Jego śmierć, to mogę być 100% pewny, że również wrosnę w Jego zmartwychwstanie. Że to jakby pójdzie krok za tą pierwszą rzeczą. A więc, aby nosić śmierć Jezusa Chrystusa w moim ciele, warto dopiąć ten list do Rzymian i powiedzieć sobie, muszę wrosnąć. Aby nosić, muszę wrosnąć. Muszę zapuścić korzenie. Muszę się tego uchwycić. Uchwycić tej śmierci w Jego podobieństwo. I wreszcie kolejne pytanie. Co tak naprawdę oznacza w praktyce nosić śmierć Chrystusa na swoim ciele? Można by potocznie powiedzieć, co ma robić? Drodzy, warto jest wrócić, aby zrozumieć ten nakaz, bo to jest nakaz. To nie jest jak chcecie, tylko to jest nakaz. To jest nakazem dla każdego chrześcijanina, abyśmy nosili śmierć Chrystusa w naszym ciele. Abyśmy to zrozumieli, myślę, warto dobrze jest wrócić do naszego narodzenia na nowo. Kiedy przyszliśmy, bo to trzeba powiedzieć w czasie przeszłym, dokonanym, mówię do chrześcijan, stała się rzecz nieprawdopodobna. Ja mówię o ludziach, którzy prawdziwie narodzili się na nowo, nie intelektualnie, nie przyjęli prawd intelektualnie, no tak, Jezus umarł, fajnie wszystko, tylko naprawdę otworzyłeś serce i w modlitwie zaprosiłeś Jezusa do swojego życia, odwracając się od tego bezbożnego życia. I wtedy stał się cud. Ja przynajmniej 30 ileś lat temu, ale do dzisiaj pamiętam to uczucie, to wydarzenie i ta atmosfera, która była wokół tego. Byłem zdziwiony, bo oto odkryłem, że jestem czysty w środku. Taki nowy, taki inny. Nic nie rozumiałem praktycznie, ale kiedy zamknąłem oczy, widziałem siebie takim czystym, wręcz bałem się cokolwiek powiedzieć, zrobić, żeby ta czystość nie została splamiona. I wiecie, wtedy zrozumiałem, że we mnie coś się stało. Jeszcze długo nie zrozumiałem, co się tak do końca stało, ale w pewnym momencie Bóg pokazał. Powiedział, stare przeminęło. Umarł mój stary człowiek. Sarks pozostało. Ale ten, który tak pięknie przez pierwsze 25 lat współpracował z Sarks, umarł. I w to miejsce Bóg powołał nowego człowieka, nowe stworzenie. I to nowe stworzenie jest do dzisiaj. I to nowe stworzenie jest czyste, święte, można powiedzieć doskonałe. Ale tutaj zaczyna się problem. Bardzo szybko odkryłem, i myślę każdy z nas odkrył, że w nas jest wewnętrzna walka. I diabeł przychodzi i zaczyna kwestionować. Naprawdę się narodziłeś na nowo? Zobacz, o czym myślisz. Zobacz, gdzie cię kusi. Zobacz, do czego cię ciągnie. Ale drodzy, to jest ważne, co Paweł naucza. Sarks jest w tobie. Ta cielesność będzie z tobą do końca życia. Ale zwróć uwagę, że jesteś nowym stworzeniem. Że stare przeminęło i wszystko stało się nowe. I na tym ta cała sprawa polega, że teraz rozpoczęła się wojna, bo Sarks współpracuje ze światem, współpracuje z grzechem, współpracuje z szatanem. To jest jego sprzymierzeniec w tobie. Taki koń trojański, który jest gotowy działać przeciwko tobie, jeśli tylko przyjdzie na to sposobność. Ale też jesteś ty jako nowe stworzenie i jest skarb w tobie. Chrześcijanin musi wrosnąć w podobieństwo śmierci Chrystusa. Przyjąć prawdę przez wiarę głęboko do swojego serca, że kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, wraz z Nim umarł stary Bogdan, a ty możesz wypowiedzieć swoje imię. Bardzo łatwo i bardzo chętnie wierzymy, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, to zostałem zbawiony. To moje grzechy zostały przebaczone, bo przelał krew za mnie. Ale jakże trudno jest nam utożsamić się z tą śmiercią, powiedzieć, Boże, nie rozumiem tego do końca, ale wierzę, bo tak jest napisane. I nie tylko musimy wierzyć, ale tego doświadczamy. Bo kiedy patrzysz na siebie, no, jak już żyjemy 30 lat z Panem, to się przyzwyczailiśmy do pewnych rzeczy, ale najlepiej się to czuje i widzi na początku. To jest coś pięknego. Ale potem to staje się chlebem powszednim. Niedobrze. Bo to jest cud, który jest w tobie. On jest taki sam, jak na początku. Bóg już nic nie doda do tego. Wszystko, co się stało, to nowe stworzenie jest skończone. I tu jest sedno sprawy. I kiedy Jezus Chrystus umarł, wraz z Nim umarł nasz stary, mój i mój stary człowiek. Ale w naszych członkach mieszka Sarks, który jest sprzymierzeńcem wroga. I stąd bierze się ta wojna. Jeśli przyjmiemy wiarą, zaufamy Bogu, tak jak zaufaliśmy Bogu, że nas usprawiedliwił. Powiemy, mogę powiedzieć, Boże, nie rozumiem tego do końca, ale ufam Tobie, ufam Twemu Słowu i na tym Słowie będę opierał swoje duchowe życie, że tak jest. To otwierają się przed nami drzwi, aby każdego dnia w sposób praktyczny odnieść się w wierze wobec każdej pokusy, która przychodzi, co robimy, wyznajemy, że umarłem wraz z Chrystusem dla tej pokusy. Przychodzą, zaczynają nęcić, ale my zajmujemy właściwą postawę w wierze. Często na początku, a niektórzy chrześcijanie robią tak przez wiele lat i to jest pułapka, kiedy przychodzi pokusa, mówią, nie wolno mi tego robić. Nie wolno mi. Zakon. Wpadasz w zakon. To jest zakon. Natomiast człowiek, który opiera swoje życie na Chrystusie, na skarbie, który jest w nim, w jego kruchym naczyniu, powie tak. Nie będę tego robić, ponieważ umarłem wraz z Chrystusem dla tej pokusy. Czy, jeśli to jest grzech, dla tego grzechu. I teraz popatrzcie, tutaj ja, a w tym przypadku Chrystus. To On jest mocą w moim życiu. To Jego dokończone dzieło na krzyżu, Jego zmartwychwstanie jest mocą w moim życiu, a nie ja, nie moja wola. Bo sami wiecie, jak wygląda nasza wola. 9 razy wyjdzie za 10 bęc, tak? I potem znów zaczynamy odliczać i obiecywać Panu Bogu, że będzie dobrze. Ale tak się nie da. Bóg chce tego nas nauczyć i to słowo, abyśmy nosili śmierć, Jego śmierć na naszym ciele, na naszym soma, czyli zajmowali właściwą postawę w wierze. I kiedy to się dzieje, zaczynamy doświadczać zmartwychwstałej mocy, Jego życia w naszym życiu. Tej zmartwychwstałej mocy, która wypełnia nasze codzienne życie. Drodzy, na świecie, czy w teologii, czy w kościele, może lepiej będzie w kościele, są jakby takie dwa podstawowe nurty na temat uświęcenia. Pierwszy mówi tak, że dzieło Chrystusa jest dokończonym dziełem. I ten pogląd wyznaje, że nie ma walki, nie ma potrzeby walki, bo dzięki Chrystusowi jesteśmy doskonali. I wręcz mówi i zachęca do odpoczywania w dokończonym Jego dziele. Drugi pogląd mówi o odpowiedzialności i potrzebie zaangażowania człowieka w dziele uświęcania. I w ramach tego uświęcania jest również to noszenie śmierci Chrystusa na ciele. A więc, i żeby to podsumować, musimy powiedzieć tak, że oba poglądy są prawdziwe wtedy, kiedy je połączymy. Bo z jednej strony dzieło Chrystusa jest skończone, doskonałe i nie da się nic dołożyć. Ale z drugiej strony samo automatycznie nie zadziała w twoim życiu. Ty i ja musimy zająć właściwą postawę w wierze i wtedy zaczniemy doświadczać Jego mocy, Jego zmartwychwstałej mocy, Jego życia w nas. I na tym cała sprawa polega. I dlatego ważną rzeczą jest, żebyśmy z jednej strony widzieli to doskonałe dzieło, dokończone dzieło, ale z drugiej strony, żebyśmy zajęli właściwą postawę. I drodzy, odpornymi na pokusy stajemy się przez dochodzenie do duchowej dojrzałości w tym względzie. Wtedy pokusy jakby tracą moc nad naszym życiem. Ja nie chcę też powiedzieć, nie chcę, żebyście mnie rozumieli, że to się tak stryk i już się dzieje. Patrzę na swoje życie i to, co przeszedłem z niektórymi pokusami, poradziłem. Tak, oddałem Chrystusowi, zaufałem Mu, poszło. Z niektórymi było bardzo ciężko, było trudno. Czasami się ciągły latami. Z niektórymi ciągle walczę, ufam Bogu, wyznaję. I myślę, że gdybyśmy sobie tak spokojnie porozmawiali, każdy powie, mam to samo. Do końca życia. Ale możemy się wspinać jak na szczyt. Coraz wyżej i wyżej i wyżej, aby trwać w zwycięstwie Jezusa Chrystusa. I drodzy, będę kończył. Chciałbym zostawić nas z trzema pytaniami. Uważam, że dobrą rzeczą jest stawiać sobie pytania i szukać odpowiedzi. I pierwsze pytanie, myślę, najważniejsze. Czy mam świadomość, że jestem glinianym naczyniem, czyli takim kruchym naczyniem, w którym Ojciec złożył swój cudowny, niepowtarzalny skarb? A tym skarbem jest Jezus Chrystus. Czy widzę to przez wiarę, że On jest we mnie? To jest klucz do zrozumienia pozostałych rzeczy. Drugie pytanie. Czy nauczyłem się rozróżniać ciało od cielesności swoich członków na ofiarę Bogu, aby służyć? A więc to jest również ważne, żebyśmy się tego nauczyli. Żebyśmy wiedzieli, aha, teraz przyszła pokusa, to nie z mojego ciała, z mojego soma, ale z mojego sarks. To jest ta stara, te stare przyzwyczajenia, które są we mnie. Stary system wartości, który jest we mnie. I wreszcie trzecie, czy nauczyłem się nosić śmierć Chrystusa na ciele swoim? Czy rozumiem to i potrafię to czynić w sposób praktyczny? Bo możemy sobie poopowiadać, podziękować Panu Bogu, że fajnie jest, ale ja widzę w przypadku na przykład Pawła, jak on troszczył się o to, aby to szło w praktykę, aby ludzie żyli w takiej praktycznej wierze, aby nie tylko to było tutaj, ale to było w codziennym życiu. Dobrze, Boże, zaufam Ci i niech się tak dzieje. Nie będę walczył swoją silną wolą z moimi pokusami, ale zaufam, że umarłem dla tej pokusy. I nawet jeśli mnie złamie, to jeszcze raz stanę i będę jeszcze raz deklarował aż do skutku, aż w tym obszarze, w tej materii będzie zwycięstwo Jezusa Chrystusa w moim życiu. Drodzy, powstańmy przed Jego cudownym majestatem. Kiedy zgłębiam się w Boże Słowo, w to, co ono objawia, kim jesteśmy i co Bóg dla nas uczynił, serce wyrywa się z radości i z wdzięczności. Jest cudownym Bogiem. Ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkim. Ojcze, dziękujemy Ci za ten skarb w kruchych naczyniach. Naczyniach, którym każdy z nas jest. Jesteśmy tego głęboko świadomi. Ale dziękujemy Ci, że ten skarb jest cudowny. To jest Twój Syn. I wraz z Nim jest moc, która przewyższa wszystko. I dziękujemy Ci, że w tej ufności możemy stać każdego dnia i stawać wobec wszelkiej pokusy, wszelkiemu grzechowi, wszelkiemu złu, które nas otacza. Bo wiemy, że to nie my, ale to Ty w nas zwyciężyłeś i zwyciężasz każdego dnia. Modlę się o każdego z nas, Panie. Modlę się przede wszystkim o siebie, aby te prawdy były taką codziennością, chlebem powszednim. Aby Twoja chwała, Twoja moc, Twój majestat, a przede wszystkim Twoja obecność objawiała się w naszym codziennym życiu. Aby ludzie żyjąc wokół nas mogli to widzieć, że Ty jesteś. Błogosław nas, Panie. Niech to słowo przenika nas. Niech nas niepokoi, abyśmy szukali i abyśmy znaleźli, i abyśmy widzieli, kim jesteśmy w Tobie. I weź sobie chwałę, Panie. Uwielbiam Ciebie i dziękuję Ci za wszystko. Błogosław nas na nasze rozejście. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.